Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Drodzy słuchacze, drodzy Państwo, dziś 13 maja wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. 107. rocznica pierwszego objawienia Maryi w Kowa da Iria i 43. rocznica zamachu i cudownego ocalenia świętego Jana Pawła II. W związku z tymi okolicznościami gościem dnia w Radiu Rodzina jest dziś ksiądz dr Marcin Sobiech, proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Burzynie w diecezji łomżyńskiej. Parafia ta, parafia w Burzynie, określana też jest mianem polskiego Medjugorje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witam bardzo serdecznie pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy.
Ja również bardzo się cieszę, że ksiądz doktor przyjął nasze zaproszenie, a radio też nie jest żadną nowością dla księdza, prawda? Zero stresu.
No oczywiście, bo mikrofon jest mi dość bliski, bo przez 4 lata posługiwałem w naszym diecezjalnym radio jako szef redakcji, ale też i prowadzący programy, więc radio nie jest mi obce, a wręcz przeciwnie, jest bardzo bliskie nadal memu sercu.
Księże Marcinie, muszę na początku powiedzieć, że ksiądz mnie trochę zdziwił, a nawet zaskoczył. Domyśla się ksiądz czym?
Że książka Fatimia nie o Medjugorje.
Dokładnie tak. Ja kiedy myślę ksiądz Marcin z polskiego Medjugorje, to tylko Medjugorje, prawda? A tu taka miła niespodzianka. Książka Fatima, przewodnik dla czwartego wizjonera, ale wiem, że też przygoda z Medjugorje, choć to nie jest temat dzisiejszej rozmowy, zaczęła się w księdza życiu przez Fatimę, prawda?
Tak, dokładnie w 2006 roku po raz pierwszy byłem na takiej pielgrzymce z Sanktuarii Europy. Pierwszy raz w życiu byłem w Fatimie, ale na tej pielgrzymce wszyscy wtedy opowiadali dużo o Medjugorje. Była to pielgrzymka po Sanktuariach Europy, ale ciągle gdzieś przewijało się Medjugorje. Ja mówię, co tam oni o tym Medjugorje ciągle opowiadają? No i w niedługim czasie moje kroki poprzez Fatimę właśnie stanęły już później, następnym razem już w Medjugorje. No i tak miłość trwa do dzisiaj, ale to jest chyba konsekwencja też słów, które Matka Boża i w Medjugorje powiedziała, że to, co rozpoczęłam w Fatimie, będę kontynuowała, czy dokończę przez Medjugorje, czy też Pan Jezus to, co powiedział do Alicji Mieszczewskiej, że to, co moja mama rozpoczęła w Fatimie, dokończy w Medjugorje.
Fatima, przewodnik dla czwartego wizjonera. Książka ta ukazała się z okazji dwóch ważnych rocznic. Jedna już za nami, a jedna przed nami.
Tak, jedna rocznica, i powiem szczerze, że jestem zaskoczony, że ona przeszła tak jakby w ogóle niezauważona. Może dlatego, że to był też jej Wielki Poniedziałek. I nie wiem dlaczego, ale rzeczywiście 25 marca świętowaliśmy 40. rocznicę zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Matki Bożej przez świętego Jana Pawła II, gdzie papież wtedy zawierzył świat zgodnie z prośbami Matki Bożej z Fatimy, czyli w kolegialności z biskupami świata, oddając Rosję Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, tak jak ona o to prosiła. Więc rzeczywiście ta rocznica jest dość ważna. I druga rocznica to jest rocznica, która jest przed nami, a którą będziemy świętowali w następnym roku. Zresztą bardzo ważna rocznica, bo 100. rocznica objawień Matki Bożej w Pontevedra, gdzie Matka Boża wtedy już w pełni poprosiła o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca i przekazała tą wolę Bożą, ponieważ niektórzy twierdzą, że Matka Boża chce, żeby było nabożeństwo do jej Niepokalanego Serca, ale Matka Boża mówi i w Pontevedra, ale wcześniej w Fatimie mówi, Bóg pragnie, aby było nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca i właśnie w następnym roku będziemy świętować tą rocznicę z Pontevedra.
Jak księdzu powiem, że nasze radio zauważyło 40. rocznicę tego ważnego aktu zawierzenia, którego dokonał święty Jan Paweł II, bo 25 marca naszym gościem tutaj w ramach programu Gość Dnia Radia Rodzina był ksiądz dr Krzysztof Czapla, szef sekretariatu fatimskiego na Krzeptówkach. Księże...
No to bardzo dobrze. I specjalista też od Fatimy.
No właśnie.
Bardzo dobry.
Mm-hmm. Księże, od rozpoczęcia objawień, tak jak powiedziałem na początku, objawień w Fatimie mija dziś 107 lat. I mam pytanie, czy te wszystkie lata zostały dobrze, owocnie wykorzystane, czy ludzkość odpowiedziała rzeczywiście na prośby Matki Bożej? Czy mamy może jeszcze wiele do zrobienia? Czy trzeba się w tej kwestii bić w piersi może?
No i myślę, że tutaj jesteśmy jakby u początku drogi chyba wypełnienia dopiero po ponad 100 latach, wypełnienia tych próśb Matki Bożej, o które ona prosi w Fatimie czy później. Więc tak naprawdę powinniśmy się bić w piersi, bo jest to naprawdę dopiero początek drogi, twierdzę, wypełniania próśb Matki Bożej z Fatimy. I o zgrozo, żeśmy 7 lat temu bardzo uroczyście i w naszym ojczyźnie, i na całym świecie wszyscy świętowali 100. rocznicę objawień. Ja pamiętam, że kiedy miałem możliwość przewodniczenia w Bazylice Trójcy Przenajświętszej Mszy Świętej w Fatimie i do kilkuset, czy nawet kilku tysięcy Polaków miałem możliwość powiedzenia Słowa Bożego, to postawiłem takie pytanie, co przyjechaliście świętować? Przyjechaliście świętować 100 lat niesłyszenia głosu Matki Bożej z Fatimy, 100 lat niewypełniania jej obietnic. Minęło kolejne 7 i myślę, że ta 100. rocznica rzeczywiście była takim momentem przełomowym, bo rzeczywiście coś zaczęło się zmieniać i kiedy my spojrzymy na Polskę, to możemy być dumni, chociaż nie aż tak bardzo, ale możemy być dumni, bo rzeczywiście na terenie Polski chyba to orędzie fatimskie, zresztą też dzięki wspomnianemu sekretariatowi fatimskiemu, ono jest skrzeptówek, ono jest bardzo, bardzo w Polsce przyjmowane i chyba to orędzie jest najpełniej realizowane, kiedy spojrzymy na taką mapę nawet pierwszych sobót miesiąca, które są odprawiane w polskich parafiach. Kiedy spojrzymy na mapę światową, no to już to nie wygląda tak dobrze. A musimy pamiętać, że Fatima to jest przede wszystkim wezwanie do nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, do nabożeństwa, które jest w stanie uratować świat.
Mówiąc o Fatimie, mamy najczęściej na myśli te spotkania dzieci z Matką Bożą od maja do października 1917 roku. Jednak kropką nad i tych objawień są niewątpliwie wydarzenia, których świadkiem była siostra Łucja już w tym późniejszym czasie, w czasie jej przebywania w zakonie. Ksiądz właśnie nawiązywał w swoich wypowiedziach wcześniejszych i przed chwilą właśnie do tych objawień, które siostra Łucja już miała, będąc w zakonie karmelitanek. One są bardzo, bardzo ważne, prawda?
Tak, w ogóle jeżeli mówimy o objawieniach, my bardzo często skupiamy się tylko na tych 6 miesiącach, czyli od maja do października. Wiemy, że w sierpniu akurat Matka Boża przybyła do Covadeiria, ale nie zastała dzieci, bo ludzie, którzy się zebrali, widzieli mimo wszystko na dębie obłok, czyli Matka Boża przybyła, Matka Boża kilka dni później, 19 sierpnia, objawiła się w Alinios. Jest to tak jakby pomiędzy Doliną Covadeiria a miejscowością Al-Żusztrel, z której dzieci pochodziły. Ale Matka Boża, musimy pamiętać też, że powiedziała bardzo wyraźnie, kiedy objawiła się 13 maja, to powiedziała takie zdanie, że pragnę, abyście przychodzili tu przez kolejnych 6 miesięcy. Potem wrócę 7 raz. I my przez wiele, wiele lat, tak naprawdę do 2005 roku, myśleliśmy, że właśnie, że te 7 objawienie Matki Bożej jest związane właśnie z Pontevedra, z Tuj z roku 1929, czy z późniejszymi objawieniami, czy też z objawieniami dla Franciszka i dla Hiacynty, tymi, które oni mieli prywatnie. Ale okazuje się, że Matka Boża, mamy tą wiadomość od pani doktor, która stwierdzała zgon siostry Łucji w 2005 roku, powodowana ciekawością zajrzała do dziennika siostry Łucji, który leżał przy jej łożu śmierci i tam znalazła opis, dość krótki opis 7 objawienia, które miało miejsce 15 czerwca 1921 roku właśnie w Covadeiria, w miejscu, w którym Matka Boża się objawiała. Był to taki też decydujący moment dla Łucji, ponieważ ona opuszczała już Al-Żusztrel, opuszczała teren parafii Fatima i wyjeżdżała jakby już na zawsze z tego miejsca, które było jakże jej bliskie, w kolejne miejsca, które miała skierowane. I rzeczywiście tych objawień My nie wiemy, ponieważ dziennik siostry Łucji jest utajniony do momentu beatyfikacji, do pełnego zakończenia procesu beatyfikacyjnego, więc mamy tylko kilka takich relacji właśnie o objawieniach. Czy tych objawień było więcej? Możemy się domyślać, że tak, że na pewno siostra Łucja była w bardzo bliskiej relacji z Matką Bożą, ale też słyszała głos Pana Jezusa, więc myślę, że tak naprawdę jeszcze Fatima odkryje przed nami wiele, wiele pięknych tajemnic. Może nie jeszcze jakiś spektakularny, tylko używając słowa tajemnice, mam na myśli, że rzeczy, które są nam nieznane, a które będą nam na pewno wyjaśniały to, co było już powiedziane jako komentarz do tych słów Matki Bożej z tych istotnych punktów objawień.
Księże Marcinie, czy Fatimie był potrzebny polski papież? Jaka była rola Ojca Świętego właśnie w kontekście tego orędzia fatimskiego?
Znaczy, na pewno postać papieża Polaka jest dość kluczowa, ponieważ objawienia fatimskie są też bardzo mocno związane jakby też z rozlewem błędów Rosji, komunizmu, właśnie zalewem, nazwijmy to, Czerwonej Armii, też jak to wielu mówi, może niekoniecznie to jest mój język, ale czerwonej zarazy, jak niektórzy to nazywają, czyli tego zła, które przyniósł sam komunizm, prawda? Więc papież Polak był rzeczywiście bardzo istotny i potrzebny, ponieważ on rozumiał tak naprawdę, czym jest komunizm i co się pod tym słowem kryje. Bo gdy na przykład nawet spojrzymy na Włochów, którzy uwielbiali ten ruch komunistyczny, prawda? Myślę, że wielu z nas oglądało filmy Don Camillo, całą historię, czy czytało książki proboszcza z jednej z włoskich miejscowości, walczącego z komunistycznym burmistrzem. Rzeczywiście jest ten komunizm jest przedstawiany tak lekko, wesoło i dla wielu tak się kojarzył. Dopiero papież Polak, rozumiejąc, czym jest komunizm i jakie niesie ze sobą, on był takim istotnym elementem, ale nie możemy wykluczyć też poprzednich papieży. Piusa XII, który jest bardzo fatimskim papieżem, a trzeba wspomnieć, że właśnie 13 maja 1917 roku, dokładnie kiedy rozpoczynała Matka Boża, wstąpiła na ziemię, rozmawiała z pastuszkami, ten też fatimski papież przyjmował sakrem biskupią w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. Więc ta istotna rola papieża Piusa XII jest bardzo ważna, bo on jest też tym pierwszym papieżem, który podejmuje próbę oddania świata i Rosji niepokalanemu sercu Matki Bożej. Ale również i późniejsi papieże, każdy ma swoją bardzo ważną, istotną rolę w tym objawieniu. Ale jeszcze wspominając Piusa XII, to jest też ten papież, który dwu czy trzykrotnie widział cud słońca w ogrodach watykańskich. Taki cud, jak widziały dzieci fatimskie i 80 tysięcy w Fatymie. To jest niesamowite.
Ale księże, jednak polski papież dokonał tego poświęcenia Rosji i świata niepokalanemu sercu tak, jak tego chciała Matka Boża, ponieważ siostra Łucja o tym zapewniła, że to wtedy zostało dokonane tak, jak trzeba.
Tak, i no, myślę, że też powód tego, zresztą kiedy my spojrzymy na historię Karola Wojtyły, już zanim jeszcze został papieżem, to z Fatimą ma bardzo ścisły związek. Musimy jeszcze na moment zajrzeć do krzeptówek, bo przecież święty Jan Paweł II otrzymuje jako Karol Wojtyła, jako kardynał, otrzymuje od kardynała Wyszyńskiego figurę Matki Bożej fatimskiej, z której kardynał Wyszyński otrzymuje z sanktuarium, i kardynał przekazuje ją, Wojtyła przekazuje ją na krzeptówki. I jakby stamtąd rozpoczyna się ten kult Matki Bożej Fatimskiej w Polsce. A przecież ten 13 maja 1981 roku, kiedy rzecz niebywała, chyba niepowtarzalna w historii, kiedy w stronę papieża padają strzały. Właśnie w dzień wspomnienia Matki Bożej z Fatimy, dzień pierwszego objawienia, i papież od razu odczytuje, że to, że jego życie zostało uratowane, jest to znak jakby i opieka Matki Bożej z Fatimy. I papież Polak, jeszcze będąc w łożu szpitalnym, prosi o przyniesienie do Polikliniki Gemelli tekstu trzeciej części tajemnicy fatimskiej, czytają odsyła i zaczyna działać, rozpoczyna właśnie ten proces przygotowania, który, jak wiemy, trwa aż 3 lata, do tego, żeby świat oddać niepokalanemu sercu Matki Bożej i rzeczywiście, żeby ta prośba została spełniona.
Objawienia w Fatimie zajmują miejsce pierwsze, najważniejsze w hierarchii wszystkich objawień maryjnych. I księże, dlaczego te wydarzenia, które miały miejsce już przeszło 100 lat temu, są dziś aktualne? To jeszcze nawiązanie pewnie do początku tej naszej rozmowy.
Fatima jest tak ogromnym fenomenem, że my z perspektywy ludzkiej nie wiem, czy jesteśmy w stanie też zrozumieć, jak wielki plan Pan Bóg przygotował przez Fatimę dla współczesnego świata. Ja śmiem twierdzić, że wszystkie objawienia, które mają miejsce od około 30 roku, jeszcze za życia Matki Bożej, jeszcze nawet może trochę później, około 40 roku, kiedy Matka Boża objawia się jeszcze, będąc na ziemi świętemu Jakubowi w Saragoście, są to pierwsze objawienia, jakby doprowadzają do objawień do Fatimy. I w tej pierwszej części jakby kluczowym objawieniem jest na pewno Guadalupe i Meksyk, dokładnie może nie Guadalupe, ale Meksyk, bo akurat to jest nazwa, która pochodzi z Hiszpanii. No, ale później od 1830 roku, od Juliu du Bac, rozpoczyna się wielki okres objawień maryjnych, gdzie Matka Boża rzeczywiście chodzi z taką wielką interwencją, oczywiście za przyzwoleniem Bożym i z Bożą decyzją, i rozpoczyna taką wielką szkołę Bożej pedagogiki, zwrócenia serc ludzi ku Panu Bogu. I rzeczywiście, jak przyjrzymy się tym objawieniom od 1830 do dzisiaj, bo dzisiaj też jest wiele miejsc, gdzie Matka Boża nadal się objawia, chociaż nie zatwierdzonych przez Kościół, miejsc, które Kościół bada i wypowiada się bądź pozytywnie, bądź negatywnie, bądź jeszcze bada i oczekuje na podjęcie decyzji. Więc kiedy przyjrzymy się tym objawieniom, to rzeczywiście ma się wrażenie, że te objawienia w Fatimie są jakby istotne. Jakby od 1830 Maryja przygotowuje do Fatimy, a później po 1917 jest jakby komentarz do tych objawień, które miały miejsce właśnie w Covadeiria. Więc istotą tych objawień jest na pewno nawrócenie świata i powrót świata do Pana Boga i zwrócenie się całego świata ku Bożemu sercu właśnie przez serce niepokalanej.
Wróćmy do księdza książki, Fatima Przewodnik dla czwartego wizjonera. Czym ta pozycja księży wyróżnia się od innych setek książek, które już zostały napisane na temat tych objawień?
Czy znajdziemy tam coś nowego, można by było pytanie postawić? Tak, tak. Myślę, że wiele rzeczy, które jest pomijanych w książkach, na pewno znajdziemy. Ale przede wszystkim to, co mi zależało, żeby w dobie, kiedy współczesny świat ma problem z czytaniem, bo nie ukrywajmy, czytanie nie jest modne. My lubimy czytać bardzo krótkie teksty, przerażają nas opasłe książki, przerażają nas długie rozdziały. Więc ja, pisząc tą książkę, chciałem dotrzeć do czytelnika w bardzo przystępny sposób, ale też bardzo krótkimi i istotnymi informacjami zawartymi w pigułce. Jak ktoś to określił, trochę książka jest taka w takiej formie pisanego TikToka, czyli bardzo krótkie rozdziały, można przeczytać, jest istota wiedzy, to, co jest najpotrzebniejsze, to, co też w wielu miejscach nie ma, ale można to przeczytać w ciągu 2-3 minut i iść dalej do swoich obowiązków. Więc to jest też atutem. Ja też piszę w tej książce o rzeczach, które są mało znane. Na przykład bliska relacja ojca Pio z Matką Bożą Fatimską, czy Matki Teresy z Kalkuty. Czy rzadko spotykamy też opisy cudów Matki Bożej Fatimskiej. Więc tych takich rzeczy, ciekawostek też jest bardzo wiele. Ale wiele książek opisujących Fatimę zajmuje się tylko jakby tymi 6 dniami, bądź jeszcze tuż trochę po. I później już reszta jest jakby zanoszona do lamusa. No niestety Fatima, a może stety, raczej stety, Fatima trwa nieustannie, więc dlatego też chciałem pokazać, że to jest aktualne orędzie, ale też orędzie, które powinniśmy odczytywać każdego z nas, ale też to zadanie jest dla każdego z nas być świadkiem orędzia fatimskiego, dlatego też taki tytuł, Przewodnik dla czwartego wizjonera.
Gdzie można książkę nabyć?
No myślę, że książka jest dostępna w każdej księgarni katolickiej, z tego co się orientowałem, na pewno w wydawnictwie, które je wydało, ale wiem, że wydawnictwo ma zasięg we wszystkich prawie katolickich księgarniach w Polsce, więc jest dostępna na pewno przez internet. Nawet kilka dni temu zdziwiony byłem, włączyłem jeden z kanałów na YouTube z tematem podobnym, który znajduje się w książce, i okazuje się, że jest mowa o tej książce. Więc okazuje się, że jest dostępna naprawdę wszędzie.
I dziś na antenie Radia Rodzina. Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Fatimy rok po zamachu 13 maja 1982 roku mówił podczas homilii: Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe, jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z coraz nowymi znakami czasu. Trzeba do niego nieustannie powracać, trzeba go podejmować wciąż na nowo. A Benedykt XVI też w Fatimie podczas pielgrzymki mówił: Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Czyli Księże Marcinie, Matka Boża wciąż do nas mówi i czeka na naszą odpowiedź.
Tak, no i na podjęcie się tego, podjęcie orędzia z Fatimy, bo o tym, co wspominaliśmy, jest to orędzie, które no, nie zostało jeszcze w pełni usłyszane. Wielu jeszcze nawet może nie wie do końca, o co chodzi w orędziach z Fatimy, bo wiele osób też sprowadza tylko do odmawiania różańca, do tej prośby, która rzeczywiście w tej pierwszej części objawień od maja do października bardzo mocno była przez Matkę Bożą powtarzana, ale przecież Matka Boża też w lipcu daje tajemnicę fatimską, która składa się z trzech części i która też jakby wyjaśnia nam i daje ten spojrzenie na przyszłość. No i istotą jest jednak jest to nabożeństwo do niepokalanego serca Matki Bożej, które powinniśmy podjąć z miłości do niej. I to, co mówił Jan Paweł II, kiedy no, był dokładnie prawie rok czasu po przeczytaniu tajemnicy fatimskiej. Benedykt XVI, który też również się znał wcześniej, który w roku 2000 przecież wydał, napisał komentarz do tej trzeciej części tajemnicy. Więc ci papieże bardzo mocno wiedzieli, że orędzie z Fatimy jest nadal potrzebne i jest potrzebne światu, i my musimy go głosić. I to jest zadanie właśnie dla nas, dla czwartych wizjonerów, którzy może nie widzimy Matki Bożej, nie rozmawiamy z nią, nie słyszymy, ale mamy to orędzie zanieść innym.
Ksiądz dr Marcin Sobiech, proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Burzynie, polskiego Medjugorje, był dziś naszym gościem. Księże, bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. I tutaj publicznie chciałbym księdza zaprosić w czerwcu na rozmowę o Medjugorje. Czy ksiądz się zgadza?
No oczywiście. Kalisz od jakiegoś czasu jest również mi bardzo bliski, więc z przyjemnością.
Przed samą rocznicą, powiedzmy, dobrze? Pod koniec
Dobrze.
czerwca. Dziękuję
Dobrze.
bardzo, pozdrawiam i prosimy o
Pozdrawiam.
modlitwę też tam przed Matką Bożą, Królową Pokoju, w
Dobrze.
waszej świątyni. Dzięki bardzo za
Będziemy też
rozmowę.
pamiętać. No pozdrawiam. No z Bogiem, z Bogiem.
Dzięki, z Panem Bogiem.
20 wiek. Pełen krzywdy i wojen, a każdy dzień znaczy ślad niepokojem. Co z nami będzie, co ze światem się stanie, gdy rządzić będą szaleńcy, nurtuje nas to pytanie.
okazałaś ratunek, ukryty w paciorkach różance, w nim także jest twój XVII, kiedy lała się krew, a świat zaczął tonąć w matrze, ukazałaś się Pani w małej Fatimie, aby ostrzec ludzi, gdy widziałaś, jak świat ginie.
Radio Rodzina.